Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10:30 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nasze tematy zaczynamy od tych największych, najpoważniejszych, czyli temat związany z protestem rolników. Jest to temat bardzo obszerny, dlatego że tu mamy bardzo dużo różnych punktów zaczepienia. Oczywiście jest ten protest rolników, o którym mówimy już nie pierwszy raz, ale do tego wszystkiego zaczęły się tutaj bardzo teraz poważnie mieszać relacje Polska-Ukraina. Mamy tutaj premiera Tuska, mamy prezydenta Dudę, mieli spotkać się na granicy z prezydentem Ukrainy. Mamy tutaj różne oskarżenia odnośnie rosyjskich onuc, te kłótnie o transparenty, konsul we Lwowie. Bardzo dużo się dzieje w tym wielkim wątku, jakim jest protest rolników, niewątpliwie panie Łukaszu.
Może nawet bardziej należałoby powiedzieć, że ten wielki wątek to jest jakaś duża gra, której być może my do końca nie widzimy, w której częścią jest protest rolników, czy może raczej rolnicy próbują tym protestem zapobiec skutkom tej gry. Bo jakbyśmy tak spróbowali się oddalić trochę i spojrzeć z większej odległości na to, co się dzieje, to dzieje się coś, można powiedzieć, dziwnego. To jest nawet więcej niż powrót do przeszłości. Mówię o tym powrocie do przeszłości dlatego, że jakbyśmy spojrzeli na niektóre przejawy, czy niektóre podejście niektórych polityków do relacji polsko-ukraińskich i w ogóle do wojny na Ukrainie, polityków, którzy dzisiaj decydują, to można by mieć takie wrażenie, że cofnęliśmy się o co najmniej kilkanaście miesięcy. I podam tutaj przykład sprawy wypowiedzi Szymona Hołowni, czyli marszałka Sejmu. To jego głośne wystąpienie, gdzie on krzyczy, że wgnieciemy Putina w ziemię i skończy tam, gdzie jego miejsce, na cmentarzu albo za kratkami, gdyby tę wypowiedź zanonimizować i gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest Szymon Hołownia i gdybyśmy zmienili mu głos, to byłby wielki problem ze stwierdzeniem, który polityk PiS to mówi i czy mamy marzec 2022 roku, czy to jest może wrzesień 2022 roku. Dokładnie ten sam ton. Ale dlaczego mówię, że to się wszystko posuwa dalej? Dlatego, że sprawa problemów z importem ukraińskich dóbr, przede wszystkim produktów rolnych, bez cła zaczęła wychodzić, przypomnę, w roku 2022, głównie w drugiej połowie. Jeszcze wtedy Jarosław Kaczyński miał takie wypowiedzi, że to są bzdury, że nie będzie żadnego problemu, że my się musimy godzić na ten bezcłowy import, bo to pomaga walczącej Ukrainie. Dzisiaj już wiemy, bo jednak czas upłynął, że to nie jest prawda. Na przykład wiemy, że jeżeli chodzi o import do Unii Europejskiej ogromnych ilości zbóż, no to nie jest to żadna pomoc dla walczącej Ukrainy, ponieważ mówimy tutaj o zbożach produkowanych w gigantycznych koncernach rolnych, które są zarejestrowane poza granicami Ukrainy, więc one tam po prostu nie płacą podatków. To są koncerny będące własnością ukraińskich oligarchów. Dzisiaj już tę wiedzę mamy. Być może jeszcze wtedy, w 2022 roku, no, jak ktoś był słabo zorientowany, może można uznać, że tego nie wiedział. Ale dzisiaj już powinien wiedzieć. Więc ta reakcja, z którą mamy w tym momencie do czynienia, czyli z jednej strony Unia Europejska upierająca się przy bardzo liberalnych zasadach i ustępująca tam, no, dosłownie na krok, bo to są pozory, te ustępstwa, które są robione. A z drugiej strony bardzo stanowcza, czwartkowa reakcja Donalda Tuska na protest rolników, o której zaraz jeszcze parę słów powiem, to jest jednak coś nowego. Przy tym poziomie wiedzy o tym, co się dzieje na Ukrainie, przy tym poziomie świadomości co do znaczenia tego bezcłowego handlu, który zresztą wywołuje opór nie tylko w Polsce, bo na przykład także już we Francji, No i przecież część tych rolników, którzy protestują w całej Unii Europejskiej, też protestuje nie tylko przeciwko Zielonemu Ładowi, polscy rolnicy też przeciwko niemu protestują, ale również właśnie przeciwko importowi z Ukrainy. Więc o co tutaj chodzi, można sobie zadać pytanie. Co się takiego dzieje, że przy całej tej wiedzy, przy tej nowej świadomości, którą w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zdobywaliśmy, no nie tylko mamy powrót do przeszłości, jeżeli chodzi o retorykę, ale mamy też znacznie dalej posunięte działania. No i teraz przechodząc do tego, co w czwartek powiedział czy zapowiedział Donald Tusk, to jest rzeczywiście rzecz, no można powiedzieć, bez precedensu, bo Donald Tusk postanowił zdelegalizować de facto protest rolników. Ta zapowiedź objęcia pojęciem infrastruktury krytycznej linii kolejowych, dróg, przejść granicznych z Ukrainą, oczywiście tam, gdzie właśnie jest transportowane, są transportowane między innymi płody rolne. Oczywiście Donald Tusk mówi, że tutaj chodzi o transport nie płodów rolnych, tylko chodzi o transport uzbrojenia, amunicji i tak dalej. Oznacza, że państwo będzie najprawdopodobniej reagowało siłą na trwające tam protesty. No tego jeszcze nie wiemy, ale jest to bardzo prawdopodobne. Rolnicy też wydają się zdeterminowani, a jednocześnie mieliśmy przez ostatnie co najmniej tydzień, jeżeli nie więcej, jeżeli ktoś uważnie obserwował sferę medialną i jest wyczulony na takie pewne delikatne sygnały, które w tej sferze się pojawiają, to czy tendencje, to mógł zobaczyć, że trwa akcja zohydzania rolników. To było bardzo przemyślane i systematycznie robione. Czyli to były wszystkie te opowieści, że o, bogaci rolnicy tu się awanturują, a mają traktory po 1 000 000 złotych. O, tutaj karetka nie mogła przejechać. Okazuje się zresztą, że to nieprawda, bo ukazało się takie oświadczenie tej stacji pogotowia ratunkowego, mówiące o tym, że karetka została po prostu skierowana na przejazd awaryjny przez protestujących i że to w ogóle nie miało żadnego wpływu na jej przejazd i na dojazd do chorego. No ale już taka wiadomość poszła, że tam gdzieś straż pożarna nie mogła przejechać. No i oczywiście ten słynny transparent o Putinie, wzywający na pomoc Putina, jeden jedyny taki transparent. To wszystko się układa w pewną całość, tak się po prostu tworzy narracje medialne. I ta narracja jest tworzona, właśnie taka. No i teraz dowiadujemy się, że będą podjęte decyzje, czy już są podejmowane decyzje, które mogą spowodować, że legalnie będzie można wysłać na protestujących policję czy wojsko. I znów można sobie postawić pytanie, o co tutaj chodzi i dlaczego to się dzieje? Ja do końca na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, czy interes tutaj jest realizowany, ale przypominam, że jakby tak łączyć kropki, no to, że niedługo w Waszyngtonie ma się pojawić Donald Tusk i Andrzej Duda. Mają się pojawić razem przed obliczem pana prezydenta Joe'ego Bidena. Być może tutaj należy szukać odpowiedzi na pytanie, o co tutaj chodzi i czemu to ma służyć. Więc no, jeszcze pozostaje zobaczyć, jak będą się zachowywały właśnie służby wobec tego protestu, a też trzeba na koniec jeszcze dodać, że ten protest to jest jednak coś więcej niż tylko taki zwykły, czy ten spór może wokół protestu bardziej, niż tylko taki zwykły spór z grupą zawodową. Bo widać, że Donald Tusk, który na pewno bardzo dobrze przygotował PR-owo tę sytuację, ustawił to jako spór światopoglądowy, jako spór taki, no powiedziałbym, wielkich środowisk społecznych, czyli mamy z jednej strony rolników i konserwatywną część społeczeństwa, z drugiej strony mamy zwolenników Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, wielkomiejskich, tych, którzy w ogóle nie mają za bardzo pojęcia, jak jest produkowana żywność, tych, którzy są na przykład za odejściem od chowu klatkowego, No i oni są niechętni z zasady rolnikom, wsi, nawet chociaż sami ze wsi pochodzą często, ale no to jest takie wstydliwe dla nich. I oni tego nie lubią i nie lubią rolników również. Więc to jest, to zostało ustawione jako taki spór dużych środowisk społecznych. Największy problem w tym mają oczywiście zwolennicy PiS i sam PiS, dlatego że PiS był skrajnie proukraiński, no ale jednocześnie rolnicy tutaj są bliżsi, można powiedzieć, DNA PiS-u. Temu takiemu światopoglądowemu. No i dlatego mam wrażenie, że reakcja Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo wstrzemięźliwa, niewystarczająco mocna, właściwie prawie jej nie ma. Jeżeli widzimy jakichś posłów, którzy podejmują na przykład interwencje jakieś na granicy, no to są posłowie Konfederacji, nie posłowie PiS.
To, panie Łukaszu, kończąc ten temat, ja tutaj jeszcze bym dorzucił, że oczywiście odbyła się też w czwartek debata w Sejmie o rolniczych protestach i tutaj mamy też zapowiedzi, że w przyszłym tygodniu rolnicy zamierzają zablokować Warszawę. Jak pan myśli, czy to w dalszym ciągu będzie trwało? Wydaje nam się chyba, że rolnicy tak szybko się nie poddają.
Myślę, że będzie trwało, przynajmniej dopóki rolnicy będą w stanie angażować się w te protesty. A to się skończy, ta możliwość, w chwili, kiedy będą musieli zaangażować się w zbiory. Przepraszam, nie w zbiory, tylko w przygotowanie swoich pól. Czyli to będzie no taka wiosna, powiedzmy. Wiosną, czyli gdzieś okolice już marca, to jest ten moment, kiedy rolnicy muszą zająć się swoimi gospodarstwami. I zobaczymy, jak to wpłynie na te protesty. Natomiast teraz pojawia się też informacja, że ma do rolników dołączyć w tych protestach Związek Zawodowy Solidarność Rolnicza. I tu jest jeszcze jeden czynnik istotny, to znaczy myślę, że Donald Tusk kalkuluje również w ten sposób, że rolnicy sami w sobie nie są groźni, dlatego że ich jest po prostu względnie mało i to zresztą dotyczy całej Europy. W całej Europie rolników jest względnie mało, więc oni z punktu widzenia wyborów nie są specjalnie istotni. Chyba że, tak jak to się stało w Holandii, ich ugrupowanie przekona do siebie również innych wyborców. No tylko, że tutaj mamy do czynienia z trochę inną sytuacją, bo nie ma takiego ugrupowania rolniczego, jak to holenderskie. I rolnicy, no też mam wrażenie, że ponieważ to jest spontaniczna akcja, to wszystko, co się dzieje, to rolnicy tak nie za bardzo potrafią przekonać tych, mówiąc umownie, miastowych do swojej sprawy, chociaż jakaś część tych miastowych oczywiście doskonale wie, o co tutaj chodzi i rozumie, co się dzieje. Więc myślę, że to się tak szybko nie skończy. Natomiast Donald Tusk bierze sprawę na przeczekanie i moim zdaniem liczy na to, że po pierwsze uda mu się pokazać zdecydowanie na granicę, on chce pokazać sprawczość, no i też prawdopodobnie jest jakieś zamówienie na to, żeby tak zadziałać. A jeżeli chodzi o całość tych protestów, no to, że uda się doczekać do momentu, kiedy one w naturalny sposób się rozpłyną. Ale jest jeszcze jeden aspekt polityczny tej sprawy, to znaczy Donald Tusk w ten sposób bardzo mocno uderza w podstawy przed wyborami samorządowymi, w podstawy istnienia PSL-u. Te podstawy gdzieś tam w terenie, dlatego że dla PSL-u to jest druzgocąca sytuacja, w której on musi firmować działania tego rządu wrogie wprost wobec rolników. Jednocześnie to PSL ma kontrolę nad resortem rolnictwa, czyli wszystko to, co się dzieje, idzie, czy większość tego, co się dzieje, idzie na konto pana ministra Siekierskiego, czyli na konto PSL-u. No i mam wrażenie, że to nie jest przypadek. Po prostu Donald Tusk celowo tak tą sprawą steruje, żeby właśnie jak najbardziej obciążyć swojego koalicjanta.
Panie Łukaszu, zmieńmy w takim razie temat. Drugi taki temat z tego tygodnia, który mamy, to apel do Jarosława Kaczyńskiego i może nie tyle też do samego Jarosława Kaczyńskiego, co też do całej prawicy, całego PiS-u. Apel, który wystosował profesor Andrzej Nowak w tym tygodniu. Andrzej Nowak, wybitny profesor, historyk, badacz, pisarz. Napisał tutaj między innymi na łamach portalu Arkana, że apelował publicznie 8,5 roku temu, zaraz po wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta, aby Jarosław Kaczyński wskazał kogoś młodego do podjęcia z nową energią walki o głosy wyborcze jako nowy lider przyszłego rządu. I tutaj w tym liście W tym apelu jest bardzo dużo różnych wątków, panie Łukaszu. Jest taka analiza też tego, co PiS robił, co robił źle, co mógłby zrobić, różne propozycje. I jak pan myśli, jak sam PiS i Jarosław Kaczyński do tego podejdzie? Bo ja chyba widziałem już pierwsze informacje takie, że Jarosław Kaczyński nie zamierza tutaj oddać na razie władzy nikomu.
No ba, pojawiły się nawet takie informacje, że zamierza ponownie kandydować w przyszłym roku na prezesa, że tam się namyślił i doszedł do wniosku, że bez niego nic się nie uda. No, problem jest taki, że pan profesor Andrzej Nowak ma rację, kiedy stwierdza oczywiście w taki mocno zawoalowany sposób, że z Jarosławem Kaczyńskim już się nic nie uda. Tutaj trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić, że pan profesor Andrzej Nowak, którego ja mam też przyjemność już od wielu lat osobiście znać, jest mocnym zwolennikiem, czy był przynajmniej mocnym zwolennikiem PiS. I to jest trochę tak, że jak tego typu głos się pojawia od takiej osoby, to znaczy, że to już naprawdę jest poważna sytuacja. To nie jest człowiek, który dla jakiegoś efektu, dla jakichś doraźnych korzyści, no z jakichś takich koniunkturalnych powodów uderzałby w Prawo i Sprawiedliwość. A jednak to robi i robi to otwartym listem. Czyli to znaczy, że musiał uznać, że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Andrzej Nowak w tym liście pisze rzeczy, z którymi niekoniecznie się trzeba zgadzać. Ja się nie ze wszystkimi zgadzam, na przykład nie zgadzam się z takim postawieniem sprawy, że Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich powstała za późno, bo przecież mówiłem o tym również w naszym programie wielokrotnie, że uważałem samą tę komisję za fatalny pomysł i tak naprawdę antypaństwowy. Natomiast główny fundament, główna linia tego rozumowania czy tej krytyki przez profesora Andrzeja Nowaka jest jak najbardziej słuszna. Tam, gdzie pan profesor wskazuje po prostu na to, że Jarosław Kaczyński no, nie jest już w stanie efektywnie swoim ugrupowaniem kierować i pisze Andrzej Nowak takie bardzo mądre i istotne tutaj zdanie. Gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości. No i właśnie tej dojrzałości w postaci gotowości do odejścia najwyraźniej Jarosławowi Kaczyńskiemu zabrakło, do tej pory zabrakło, a jego zapowiedź, że najprawdopodobniej będzie się jednak ubiegał o taka jeszcze też oczywiście trochę zawoalowana, ale w miarę czytelna, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję, no świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński naprawdę traci kontakt z rzeczywistością. To znaczy on ewidentnie nie ma obok siebie kogoś, kto powiedziałby mu, że powinien odejść. Ewidentnie uważa, jeżeli w ogóle dotarł do niego ten apel pana profesora Nowaka, że to są jakieś tam wynurzenia oderwanego od rzeczywistości intelektualisty, na które w ogóle nie warto zwracać uwagi. No i też nie ma nikogo obok Jarosława Kaczyńskiego, kto zwróciłby mu uwagę, że czas płynie, no, że on nie jest już najmłodszy, że to się zaczyna odbijać na takiej jego nawet codziennej działalności, nie mówiąc o tym szerszym obrazie, o którym pan profesor Andrzej Nowak pisze. Więc to jest, doszliśmy do sytuacji, w której z Jarosławem Kaczyńskim moim zdaniem naprawdę już tym razem PiS no, nie ma szans na jakąś znaczącą wygraną. I oczywiście bez Jarosława Kaczyńskiego najprawdopodobniej się w tej postaci, w jakiej jest, posypie. Ale no tutaj trzeba coś wybierać. To znaczy ja uważam, że jeżeli politycy PiS naprawdę by myśleli o przyszłości tego ugrupowania, to trudno. Powinni się pogodzić z tym, że być może nastąpi jakiś rozłam, być może nastąpią jakieś poważne przetasowania, ale trzeba się pożegnać z liderem, dlatego że z nim cały projekt pójdzie na dno, nic z niego nie zostanie. Natomiast no, wygląda na to, że osobą, która najbardziej stawia opór w tej kwestii jest właśnie sam pan prezes i obawiam się, że to będzie bardzo widoczne w wyniku wyborów samorządowych, ale też przede wszystkim w wyniku tych wyborów najważniejszych w najbliższym czasie, moim zdaniem, czyli europejskich. No i możemy mieć taką sytuację, że w innych krajach Europy, takich jak na przykład Holandia czy Niemcy, te partie suwerennościowe, które teraz są dosyć mocno na fali, uzyskają bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, które zalicza samo siebie też do tego nurtu, uzyska wynik no, co najwyżej mierny. To może być skutek pozostawania Jarosława Kaczyńskiego u steru.
No to na to przyjdzie nam jeszcze poczekać, a my skorzystajmy z okazji, że jeszcze mamy kilka minut i tak krótko mówilibyśmy, panie Łukaszu, takie małe tematy, które się pojawiły w tym tygodniu. Ja tu mam takie trzy wypisane, na pewno było ich o wiele więcej. Saga Kamiński-Wąsik. Czy postać Moniki Pawłowskiej oznacza, że ta saga trochę już się wygasiła i skończyła, panie redaktorze?
Chodzi tu o sytuację z panią poseł Moniką Pawłowską, która zdecydowała się objąć mandat po panu Mariuszu Kamińskim, o ile oczywiście zakładamy, bo ja cały czas podkreślam, że tutaj opinie są różne, że pan Mariusz Kamiński ten mandat faktycznie utracił. No ale stan faktyczny wygląda tak, że tego mandatu nawet można powiedzieć fizycznie w postaci działającej karty do głosowania poselskiej nie ma. No i teraz na czym polega smaczek tej całej sytuacji? Otóż pani Monika Pawłowska, która bezskutecznie kandydowała w ostatnich wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości, to jest osoba, która przeszła przez wiele ugrupowań. Mianowicie zaczynała od partii Razem, potem była w lewicowej też partii Wiosna, potem była w lewicy, już tej takiej pełnoprawnej lewicy, potem z tej lewicy trafiła do Jarosława Gowina, do jego ugrupowania, a potem z tego ugrupowania Jarosława Gowina trafiła do PiS. Więc ona jest, jak to ja trochę złośliwie mówię, posłanką przechodnią. I w momencie, kiedy trafiła do PiS, to zaczęły wypływać oczywiście z mediów społecznościowych jej zdjęcia z hasłami takimi jak legalna aborcja, z czerwonym piorunem, a ona zaczęła wyścig z internautami na kasowanie tych zdjęć. No więc tam naprawdę komiczne sytuacje się wydarzały. No i oczywiście wiele osób wytykało PiS-owi, kogo bierze na listy, no że to jest niepoważne, że branie właściwie na listy, kogo bierze do klubu, bo to mówimy jeszcze o sytuacji z poprzedniej kadencji, kiedy pani poseł była w Sejmie, że to jest niepoważne, że to jest zbieranie, no tak złośliwie ludzie to nazywali, odpadów politycznych. No i można powiedzieć, że jak to się czasem mówi, karma wraca. To znaczy okazało się, że pani poseł, która chciała powtórzyć obecność w Sejmie, no nie udało jej się wygrać tego mandatu, nie udało jej się go zdobyć w drodze wyborów. No więc w sytuacji, kiedy się otworzyła możliwość, bo była następna na liście po Mariuszu Kamińskim, jeżeli chodzi o liczbę głosów, to skwapliwie z tej możliwości skorzystała, mimo że partia jej aktualna, czyli PiS, ona tam nawet zdaje się była, czy jest cały czas szefową jakichś struktur regionalnych PiS-u, żeby było śmieszniej, namawiała ją, czy żądała od niej wręcz, żeby ona nie obejmowała tego mandatu. No ale pani Pawłowska, jak cała jej historia polityczna wskazuje, jest osobą, która głównie dba o siebie w takich sytuacjach. No więc zadbała o siebie i mandat przyjęła. No i jest to w tym sensie tak dosyć zabawne, jest to takie świadectwo namacalne legendarnej, szczęśliwej ręki Jarosława Kaczyńskiego do ludzi.
No to jeszcze mamy dwa krótkie tematy. Przenieśmy się teraz z tej lewicy i z tych wszystkich innych ugrupowań. Przenieśmy się na chwilę do Konfederacji, dlatego że w tym tygodniu mamy wiadomość dotyczącą osoby z Konfederacji, czyli Przemysława Wiplera. TVP przeprasza Przemysława Wiplera za fake newsa, a tym fake newsem okazał się wpis, który TVP Info zaprezentowało podczas swojego programu, który miał być wpisem Przemysława Wiplera. Okazało się, że to jest fejkowe konto, to nie było prawdziwe konto na Twitterze, właśnie na portalu X Przemysława Wiplera. No i pojawiło się oczywiście sprostowanie, ale ja widzę, że niektórzy, nie widzę takie komentarze, że władza się zmienia, a TVP Info robi to samo.
Tak, rzeczywiście TVP Info i w ogóle TVP, ta nowa TVP ma za sobą sporo takich wpadek, bo to bynajmniej nie jest jedyna taka rzecz. Tam tych pomyłek różnego rodzaju się wyjątkowo dużo w ostatnim czasie zdarzyło, ale jeżeli mówimy już o Przemysławie Wiplerze, to myślę, że warto wspomnieć o tym, co dosyć mocno poruszyło część osób zorientowanych na Konfederację. Celowo mówię nie wyborców Konfederacji, bo właśnie tutaj zdaje się te osoby już mają poważne wątpliwości. Mianowicie chodzi tutaj o taką wypowiedź Przemysława Wiplera w wywiadzie w RMF, gdzie on powiedział: chciałbym Ukrainy w Unii Europejskiej, ale przy zabezpieczeniu polskich interesów. No, o tyle jest to wypowiedź dziwna, że cała linia dotychczasowa Konfederacji była taka, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby dla Polski niekorzystne. Niezależnie od tego, jak byśmy tutaj zamierzali własne interesy zabezpieczyć, inna sprawa, czy to w ogóle jest możliwe. I ja się akurat z tym podejściem zgadzam. No więc kiedy pojawiły się wpisy na portalu X dotyczące tej wypowiedzi Przemysława Wiplera, to odezwali się również politycy Konfederacji, pisząc, że nie, linia Konfederacji jest inna niż powiedział Przemysław Wipler. No i to w ogóle prowadzi nas do kontrowersji wokół Przemysława Wiplera, który został kandydatem Konfederacji na prezydenta Warszawy. I wiele osób twierdzi spośród sympatyków Konfederacji, że Przemysław Wipler jest kimś w rodzaju kreta, że on tej partii robi po prostu źle, że on stoi za niektórymi wypowiedziami Sławomira Mentzena, które się ludziom nie podobają. No i rzeczywiście ta wypowiedź wymagałaby jakiejś klaryfikacji, jakiegoś wyjaśnienia, ale ja prawdę mówiąc nie widziałem, żeby Przemysław Wipler się w jakiś sposób do tego odniósł. Na pewno to jest osoba, która jeżeli chodzi o zwolenników Konfederacji, no to mocno dzieli i wywołuje duże emocje.
Panie Łukaszu, co ciekawe, ja zauważyłem wiele komentarzy na temat tego fake newsa, samej tej wypowiedzi, którą tutaj TVP Info zamieściło z tego fejkowego profilu, że wiele osób mówi, że co najgorsze w tej całej sprawie to, że wcale nie zdziwiłoby się, gdyby Przemysław Wipler użył takich słów właśnie, które zostały tutaj zaprezentowane. A to no oczywiście tak, no, komentarz w sprawie Tomasza Komendy, w sprawie śmierci Tomasza Komendy.
Tak, 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 no bo to też pokazuje, jak sam Przemysław Wipler jest odbierany. No a swoją drogą też trzeba tutaj może na koniec powiedzieć, że właśnie życie samego Tomasza Komendy no nie oszczędzało go, mówiąc najdelikatniej, a też okazuje się, że zostało przerwane z przyczyn zdaje się naturalnych całkowicie, bo tam chyba choroba nowotworowa wchodziła w grę. W bardzo młodym wieku, no Tomasz Komenda był młodszy o rok ode mnie. No i przesiedział te 18 lat w więzieniu za zbrodnie, której nie popełnił. Więc smutna wiadomość.
Panie Łukaszu, to zakończmy nasz temat może jeszcze takim ostatnim, krótkim rzutem. Co pan myśli o wielkim zwycięstwie Lewicy? Wanda Nowicka jest bardzo popularna swoim wpisem w tym tygodniu na Twitterze. Ten wpis, ja już tam widzę, ponad 500 000 tych wyświetleń, a co rzadko przy jej postach się zdarza, bo ja widziałem, że tam kilka tysięcy maksymalnie odsłon jej wpisy mają, ale ta tabliczkowe zwycięstwo w Sejmie, już nie poseł, ale posłanka na Sejm, Wanda Nowicka. Co pan o tym myśli?
No i jest to dziwna sprawa, dlatego że w tego typu oficjalnych, no to jednak tabliczka, no można się spierać, czy tabliczka to jest oficjalna forma, czy też oficjalny jakiś, jakby forma oficjalnego tytułu na tej tabliczce, czy nie. Ja może powiem, że zadałem pytania Ministerstwu Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej już jakiś czas temu o to, w jaki sposób pracownicy zwracają się, czy też są zobligowani się zwracać do pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, czy mają obowiązek używać formy ministra, której używa w tej oficjalnej komunikacji pani Dziemianowicz-Bąk. Zresztą przypominam, że jest to forma języko- czy słowotwórczo niepoprawna, bo powinno być ministerka. Czy też mogą używać jakiejś innej formy, a także jak pani minister jest przedstawiana na oficjalnej pieczęci. I oficjalna pieczęć to jest już coś więcej niż tabliczka na drzwiach, bo to jest ta pieczęć, którą minister lub jego zastępcy podpisują się czy używają przy zatwierdzaniu aktów urzędowych. No i co się okazało? Ministerstwo odpisało mi, że jeżeli chodzi o komunikację wewnątrz ministerstwa, to jest tutaj dowolna forma. No, tak przynajmniej twierdzą, nie wiem jak to tam wygląda w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o pieczęć, no to na pieczęci jest oczywiście napisane minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, bo nie może być napisane inaczej. Więc ja tę sytuację z tabliczką interpretuję w ten sposób, że jest to raczej świadectwo tego, w jaki sposób Sejmem kieruje pan marszałek Szymon Hołownia, który cały czas robi z tego swój własny autorski show, No i przecież tego typu rzecz się też nie mogłaby wydarzyć bez jego akceptacji.
I to wszystko już w naszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze co piątek o tej godzinie, po godzinie 10 czasu chicagowskiego na naszej antenie. Powtórki są dostępne na stronie polskieradio.com i z tego miejsca jak zwykle zapraszamy do internetu po pańskie publikacje, panie Łukaszu.
Zapraszam, zwłaszcza, że wczoraj na moim kanale YouTube'owym pojawił się nowy wideoblog, w którym mówię między innymi o zmianach w programie nauczania, dosyć obszernie, propozycjach zmian, a także o śmierci Aleksieja Nawalnego.
Panie Łukaszu, dziękujemy raz jeszcze. Życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Nawzajem dobrego weekendu i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.